Cześć, Tuborg.
I MFX.
Retrogralnia i zapraszamy na kolejny odcinek naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewiń. I dzisiaj film, który ja nie wiem, czy jest naprawdę kręcony na serio.
To jest film kultowy, to jest film katapulta do sławy, to jest film, który zredefiniował gatunek. To jest film, który się nazywa Żony Mnemonik.
Jezus Maria.
Połowa lat 90. wchodzi na tak zwanej pełnej już w tym momencie.
Ja powiem tak, ja ten film kiedyś widziałem i zapamiętałem go dużo lepiej niż teraz. Ja ten film pamiętałem jako ten przełomowy film z gatunku hakerskiego
cyberpunka. To jest jeden z takich czystszych cyberpunków,
który wywindował głównego bohatera, głównego aktora, czyli... Który wywindował naszego głównego bohatera, czyli Keanu Reevesa, który zapewnił mu później możliwość zagrania w Matrixach.
No tak, to prawda. Bez tego nie byłby Matrixa. Gdyby nie był Matrixa, nie byłby John'ego Wicka. Także to jest film faktycznie, który tak naprawdę dopiero rozpoczął karierę Keanu Reevesa, taką jaką znamy dziś. Nie, tak robi też cyberpunk.
Tak, i zapamiętałem ten film jako taki właśnie dosyć, ciekawy, interesujący, osadzony w takim, bym powiedział, w rzeczywistości poważnego cyberpunka. Film hakerski, w którym to właśnie pierwszy raz w takiej roli wyszedł właśnie Keanu. No i tak to zapamiętałem. Po czym, jak go obejrzałem tydzień temu, to już po pierwsze nic nie pamiętam, a po drugie, no naprawdę rodzi się pytanie, czy ten film był kręcony na serio, czy oni wiedzieli, że kręcą parodię? Albo pastisz, ale bardziej parodię filmu.
No to prawda, ten postarzał się bardzo wiele rzeczy i to jest przyczynek do tego, dlaczego ludzie się czasem dziwią, czemu ja nie lubię lat 90. A to jest jeden z, jakby z tych powodów. No, ten film jest bardzo specyficznie wyglądający.
To on wygląda jak, za przeproszeniem, jakieś połączenie mega taniego łowcy androidów z bardzo tanią kopią kosiarza umysłu.
To jest taki Blade Runner, w którym ktoś nie miał ani wyczucia, ani budżetu. To jest coś więcej takiego.
I do tego jest to zmieszane z jakimś takim, z humorem jak z Kseny.
No to prawda, takim trochę grubo ciosanym humorem i oczywiście wszystko podlane wirtualną rzeczywistością, bo to jest przyszłość. To jest to, co za 10 lat wszyscy będą używać VR-u, nie będzie się używać normalnie niczego innego, wszystko będzie na VR-ze.
Plus wszyscy są tam na speedzie jakimś, kurczę.
No na jakichś substancjach to na pewno.
Dobra, więc mamy tutaj film, który zdefiniował gatunek współczesnego cyberpunku wirtualno-rzeczywistościowego, tak? Innych wymiarów, innych rzeczywistości. O co w tym filmie chodzi?
Nie, film się zaczyna od takiej, zaczyna się jak Tron, tylko w drugą stronę. Bo Tron się zaczyna tak, że widzimy jakieś tam biegnące sygnały, a potem się okazuje, że to miasto, to jest odwrotnie. Tu widzimy coś, co przypomina miasto, a potem kamera idzie trochę w bok i pojawia się napis. Internet. Rok 2020 chyba drugi czy czwarty?
No tak.
Tak wygląda internet do któryś tam roku.
Mniej więcej teraz.
I faktycznie widzimy ten cyfrowy świat, w którym poruszają się jakieś takie sygnały. I już nie pamiętam, co się dzieje dalej. Ja zobaczę do streszczenia, bo mam streszczenie. Pisałem, znaczy się ruszyłem głową. I pisałem streszczenie.
Tak, jest internet.
Jest sobie cyfrowy świat, biegną przez niego sygnały. Jeden z tych sygnałów biegnie i ląduje w budziku Keanu Reevesa. Bo to jest sygnał, nie wiem, przez internet ten budzik działał, że musiał dostać sygnał z internetu.
Tak.
No może tak jest. W chmurze. Budzenie w chmurze. I Keanu Reeves budzi się, jest w hotelu.
Z jakąś laską?
Z jakąś panienką za pieniądze wynajętą. Która mówi, ja tylko pójdę po lód, potem wychodzi i nigdy nie wraca.
Bo Keanu patrzy, że ma dużo lodu w tym. Tak,
aha,
tak.
No właśnie, przecież mamy
tak, ma dużo lodu.
Już jest humor.
Keanu dzwoni, albo do niego dzwoni jego pracodawca.
Tak, niejaki Ralphie. Ralphiego gra dość kultowy aktor Udo Kier, który umarł kilka dni temu. Generalnie Udo Kier grał około 200 filmach, bardzo dużo. Mniej więcej ze 100 z nich to chłam, 50 da się oglądać, a 50 to są naprawdę dobre filmy, bo on grał na przykład u Larsa von Trier'a. Z tego głównie znany był w Europie, niemiecki aktor. Jeśli ktoś ogląda filmy, no generalnie mnóstwo filmów, gdzieś on się pojawia, czasami dosłownie na kilka sekund. Jest bardzo rozpoznawalny, bardzo charakterystyczny aktor. Z takich większych żółtów możecie go kojarzyć z takiego filmu Iron Sky, gdzie grał kosmicznego Hitlera. Kosmicznego Führera, bo nie był Hitlerem. Kosmicznego Führera. Hitlera też grał chyba w dwóch filmach. Także to jest bardzo, bardzo tutaj wielostronny aktor.
W każdym razie tutaj Keanu ma nową misję, tylko na początku Keanu się pyta, czy już uzbierał wystarczająco dużo pieniążków, żeby zrobić sobie rekonstrukcję pamięci.
Tak, bo Keanu Reeves chce iść na emeryturę, jak żebym chce iść na emeryturę i do tego musi usunąć implant, ponieważ jak wyjaśniały nam napisy na początku filmu, jest tam rok tam 2020 któryś, wojny korporacyjne, korporacje władają światem, internet jest wszędzie monitorowany i nie jest bezpieczny do przesyłania danych, dlatego korzysta się z tak zwanych kurierów mnemonicznych. Czyli ludzie, którzy mają specjalny implant, który w ich mózgu, w ich tak zwany wetware, to jest chyba nawet, czy wetwired, oni mówią w tym.
No mają pendrive'a w głowie.
Po prostu to jest podłączone do ich faktycznych neuronów i w tych neuronach jest zapisywana informacja, może dlatego, żeby trudniej dało się ją wyciągnąć. No i żeby nie była trudna do wykrycia i trudna do zmodyfikowania. Tak. Że oni po prostu przenoszą to w głowie.
No i Keanu mówi, że on już chciał się wycofać, a ten człowiek mówi, nie, jeszcze musi zrobić ostatni skok.
Ale to będzie gruby skok, dużo zarobi, starczy ci na tę operację, bo już miał wcześniej uzbierany chyba na tę operację, ale Rafi mówi, że ceny wzrosły.
Drożej, tak.
Teraz jest drogo.
Mówi, Rafi, ten koleś mówi, czy tam zwiększył sobie pojemność w głowie.
No, bo potrzebujesz dużo tam gigabajtów, tam chyba 320 czy
ileś. Nie, on mówi jeszcze ile na początku. On mówi właśnie, że tam potrzebuje gigabajtów, że mam nadzieję, że sobie zainstalowałeś update. On mówi, tak, oczywiście zainstalowałem update. No dobra, niech będzie to ostatnia akcja, gdzie mam jechać. On mu podaje
i wtedy Keanu... W Singapurze czy nie? W Pekinie.
Tak. I wtedy Keanu sobie właśnie wgrywa update i to wgrywa sobie zipa do głowy.
Tak, jest dublator. Nie, to jest coś jak dublator. Myślę, że on alokuje po prostu więcej. To jest bez sensu troszkę, bo tam osią tej postaci jest to, że żeby wyasygnować miejsce dla tych zapis danych, musi usunąć część wspomnień. I tam zwykle się tak wybiera, chyba jakoś mogli to wybrać, że zamazano wspomnienie z dzieciństwa. I teraz Keanu nie pamięta swojego własnego dzieciństwa.
Nie pamięta dzieciństwa, ma tam jakieś lekkie przebłyski. Mi się wydaje, że zipa instaluje, dlatego że jak gdyby nie traci więcej pamięci, tylko jest taki problem, że jeśli przekraczy tą pamięć, to może wykorkować, bo mu się po prostu głową
to się po prostu wykroczy poza jego zalokowane miejsce.
Ale w każdym razie on sobie chyba zwiększa z 64 do 128 GB.
Coś takiego.
A okazuje się,
że oni potrzebują chyba 320
albo 180, tak. Notabene 320 GB.
Kurczę, nie osiągano objętość.
To jest taka, wiecie,
Kurczę, dyski były po 800, to był gigantyczny.
Mega, mega. Więc to jest takie liczby po prostu, że aż pendrive się w kieszeni otwiera.
Tak.
Keanu tutaj... Kurczę, ja ci powiem tak, ja oglądałem tego Keanu Reevesa, jak był młody, w kilku kurde filmach i on generalnie w każdym filmie gra 100 tysięcy razy lepiej niż w tym filmie. I
ja znam filmy, w których Keanu gra gorzej, ale tak naprawdę to był moment, w którym oni jakby uznali, że on będzie gwiazdą kina akcji, bo był Speed, gdzieś o tym chyba tym, czyli poprzedni jego film. I on mówi, fajnie tutaj, akurat w Speedzie Keanu Reeves jakiś studeł udało mu się wyluzować.
Ale pamiętam, że grał w takie drobne sceny w jakimś tam filmie, Cher pamiętam, był coś takiego całkiem...
Jest taki film jeszcze ze Steve'em Martinem, gdzie on jest ojcem, a on jest chłopakiem córki.
Tak, no ale...
Przecież niezwykła przygoda Billa i Teda, dwie części w ogóle były. Generalnie on
nie był jakimś tam, kurde, wiecie, super aktorem, ale w miarę to wyglądało.
Coś tam grywał,
tak, jakieś tam...
Jeszcze chwilę później grał w Adwokacie Diabła i jakoś w miarę tam zagrał. Nie jest to arcydzieło żadne
artystwa. Ale też gra, można
ale
powiedzieć.
Gdzieś tam grał.
Natomiast to, co on tutaj odstawia, to jest coś tak strasznego, że to się po prostu w głowie nie mieści. Ja zapomniałem, to, że Keanu nie umie grać, to jest memiczne.
Nie, Keanu jest bardzo często zatrudniany, ponieważ Keanu jest super miłym gościem. Ale to nie jest dobry aktor.
Tak. Ale to jest tak niby mem, ale naprawdę tutaj to się jest jeden z tych filmów, gdzieś naprawdę, nie wiem, zresztą ten cały film jest taki, że to wszyscy tam tak mniej
to
więcej.
To prawda.
To on pokazuje z najgorszej strony wszystkich możliwych.
No, film, w którym najlepszym aktorem jest Ice-T, no to o czymś to świadczy.
To prawda. No w każdym razie on jedzie do jakiegoś takiego hotelu, gdzie ma właśnie spotkać się ze swoimi klientami. Okazuje się, że klientami jest banda jakichś takich kurde...
Nubów strasznych. Nuby, którzy coś tam wynieśli jakieś dane, Keanu Reeves już w tym momencie podejrzewa, że oni coś ukradli z korporacji, tutaj, i teraz są się pozbyć.
Tak, tutaj wiecie, kurde, Keanu Reeves w tym garniturku, tutaj pod krawacikiem.
Opanowany, wszystko ze sprzętem, ze wszystkim, swoje własne przynosi.
A tam ziomale, kurde,
panikują. Że tam wpuszczają go bez niczego, tam jest chyba taka, nie pamiętam teraz dokładnie, ale czy mi tak normalnie wpuściłeś do tego pokoju, przecież mogły być... Was to zaraz zabić, nie? No. Także oni kompletnie nie ogarniają, no ale mają jakieś dane, które trzeba przenieść.
Trzeba zawieźć do New Yorku.
New York.
To jest New York? To jest Nowy Jork?
Ja nie wiem, gdzie jest New York, ale to jest faktycznie miejsce w Stanach. Ale co tam jest?
Nie wiem. W każdym... No i ciągle mówię, no i... Keanu wsiada,
On podłącza taki sprzęt.
Podłącza sprzęt.
On się pyta tutaj, ten, ile masz miejsca, bo potrzebujemy tam 300 gigabajtów.
On tam, o kurde.
Wystarczy.
Wystarczy.
A ma 3 razy mniej. W, to wystarczy.
I wyciąga, podłącza... wyciąga taki sprzęt, który wygląda jak CD player z Sony.
Tak, to jest akurat super 90s-owy design tak. Takiego CD playera kieszonkowego, w którym umieszcza jakąś taką płytkę.
Bierze mini jacka.
Wpina sobie do czaszki.
Mini jacka do czaszki. I mówi tak, tutaj
zaraz będą ładować dane.
Będą ładować dane. Zrób trzy klatki zdjęcia.
Dowolne screen z telewizji.
To będzie klucz szyfrujący. No to akurat jest w miarę.
No to on mu każe to robić na końcu ładowania zamiast w trakcie albo na początku, bo tak. Powinno być na początku, żeby wszystkie dane były zaszyfrowane. No ale dobra, to tam powiedzmy już nie wnikamy.
W każdym razie trzy wydrukowane na kartce papieru. To jest znowu.
To jest głupie. Tak, a potem wyślij to faksem do tak. Tego, do odbiorcy.
Tak, i te trzy klatki wysłane faksem będą jak gdyby kodem deszyfrującym, który w ogóle umożliwi wyciągnięcie tych rzeczy z głowy.
W przeciwnym razie one będą bezużyteczne.
Tak. I nie, tak.
To też polega na, też jest jakby podstawa tego, że nawet kurier nie jest w stanie wyciągnąć swoich własnych danych, no bo tak. Nie powinien nic tego.
Ma zablokowany po prostu web i koniec.
To jest bez bezpieczeństwo, że tylko nadawca i odbiorca mogą w razie czego czytać te dane.
A ja sobie, okej, okay, no, ładuję.
One się drukują na takiej drukarce do zdjęć.
Takie malutkie.
Potem pakuje to faks bez sensu. No i wysyłają?
Tak, zaczynają wysyłać to faksem, ale Kijanu się no, robi mu się niedobrze.
No bo idzie
do łazienki. A w tym momencie wpadają tutaj tacy ziomale, kurde, jak z Robocopa trójki.
To są kreskówkowa Jakuza. Akurat ten gościu, który jest szefem tej Jakuzy, który ma cyberpalec.
Tak.
Ma cybernetyczny palec.
Jezu, ma cybernetyczny.
Tak. To jest akurat świetna rzecz i to też jest cyberpunku, bo wiele elementów z tego filmu wylądowało później w
cyberpunku.
Garota, czyli to jest monostruna. To jest monostruna. To nawet z tego, chyba ten autor scenariusza, który pisał książki i opowiadania, William Gibson, on chyba wymyślił ten termin monostruna. Chociaż to się pojawia w kilku innych rzeczach, bo to jest monostruna, to jest jakby długość pojedynczej molekuły. Cała ta struna jest jedną molekułą, bo dlatego jest taka cienka i nie wszystko. Nie? Więc to jest tam w kilku. W jednej książce Pratchetta jest miecz, który miał grubość jednej molekuły. Jak się patrzył z boku, to nie było go widać. Ale to tam jest, powiedzmy, detal.
Ekipa likwidatorów wpada właśnie do tych ziomali.
No. On, zresztą fajnie, bo on wycina zamek tą garotę. To jest tak. Super, że on przekłada, bo jest taka żarząca się, prawdopodobnie tak. Się nagrzewa. I on wycina cały zamek z obu drzwi i wpadają przez ten. Rozwalają absolutnie wszystkich w takiej dość kompletnie nieimponującej scenie walki. Keanu Reeves wyciąga chyba wieszak na ręczniki i próbuje chwilę walczyć z tym.
Znaczy Keanu Reeves, to się okazuje, że już trochę zna kung fu. On tak generalnie jest dosyć jak gdyby profesjonalny tak, w tym, co robi.
No tak, nawet jest zimnym profesjonalistą.
Tak, nawet się bić umie, ogarnia, nie panikuje, wszystko robi na chłodno.
Mhm. Nawet jak mu zaczęło wyciekać ta pamięć, to wykonał jakieś ćwiczenia tai chi, tai chi.
Tak.
I wykonał jakieś ćwiczenia, że
uspokaja się. No i udaje mu się uciec z tego hotelu, przebierając się za jakąś chyba inną, zakłada jakieś okularki, zakłada koszulkę. On wychodzi w takim śmiesznym ubraniu na końcu.
Ja tego nie pamiętam.
A może to wymyśliłem.
Ja tego nie pamiętam.
Michał, sprawdź mi o to.
Nic tu nie wiem na ten temat.
Nic, Michał, nie wiadomo. Albo ja to wymyśliłem, a Michał mi zanotował.
Może mi się zlało z innym filmem,
bo ten film taki głupi, że mógłbym
się... Może wyciek pamięci.
Może miałem wyciek pamięci. W każdym razie on uciekł, natomiast jest taki problem, ponieważ po pierwsze dzieci korporacyjni, źli ludzie wpadli do tego hotelowego pokoju, to właśnie był faks wysyłany. I część faksu poszła chyba już do tego odbiorcy, a resztę oni chyba, czy on zwędził? Kto zwędził?
Nie wiem. Wiem, że Keanu wyrwał część kartki. Część kartki została w środku. Także część kartki tak. Mają Chińczycy, czy tam Jakuza, Japończycy. Nie wiem, kim oni tam tak naprawdę byli.
A część ma Keanu,
no i część poszła mailem. Czy tam
chyba nawet spaliło się trochę tej kartki, mi się
chyba
wydaje.
Też tak mogło być.
No w każdym razie... Nikt
nie ma kompletnej części.
Nawet nie wiadomo, czy istnieje kompletna.
I nawet chyba z dwóch nie dałoby się złożyć, tylko
jeszcze faks trzeba by wziąć chyba nawet. Jest generalnie problem. Keanu ucieka, no i leci do tego całego...
Do tych Stanów. Tam przy okazji widać, że na lotnisku, jak on przychodzi, jest taki skaner i ten jego implant się wykrywa jako implant, który pomaga na dysleksję. Tak. Jest zamaskowany jako urządzenie dysleksji, Keanu ma receptę na to, więc go przepuszczają.
Tak, później ma fałszywy paszport, wyrzuca go i dzwoni, czy idzie tego ziomka swojego,
Ralfiego. On idzie. Jeszcze w tym czasie jest taka ekspozycja, że ludzkość dręczy taki wirus, czy choroba, która nazywa się NAS.
Tak.
Która jest jakimś tam chorobą neuronów. Nikt nie wie za bardzo skąd to się bierze i nikt nie ma na to lekarstwa. Ludzie po prostu na to nagle chorują.
Znaczy tam
jest chyba zasugerowane,
że po prostu zmęczenie elektroniką, technologią. To jest takie zmęczenie internetem. Mhm. To jest to, na co teraz chorują dzieci, oglądają TikToka za dużo. Tak mniej więcej to mi się to kojarzy. Natomiast w pewnym momencie pojawiamy się w jakimś takim klubie, w którym właśnie siedzi...
Kiano ma znaleźć tego Ralphiego i znajduje go i tak. Oni mają wyciągnąć te dane. Też wchodzi jeszcze druga bohaterka.
Tak.
Ona się nazywa Jenny bodajże. Bardzo ładna aktorka Dina Meyer, tak. Którą też można było zobaczyć na przykład w Żołnierzach Kosmosu. Grała tam. I ona jakby szuka zlecenia, bo ona chce się u Ralphiego też zatrudnić, żeby tam odbierać... Tak, on jest fikserem.
On jest fikserem, a ona chce być ochroniarzem.
Ona chce być ochroniarką i tam pracować dla niego. Ralphi tam mówi, co ty masz za implanty? Jakieś z ulicy montowane, ci ten Spider zamontował, nie?
Tak. Spider to jest taki
Spider
ziomek.
Wcześniej był pokazany i też rozmawia z bohaterką i też wie, że ona już ma pierwsze objawy na jezdni, i zaczyna drżeć tam te mięśnie. Więc,
to jest taki trochę odpowiednik cyberpsychozy z cyberpunka.
To jest wszystko później ląduje, albo jest wyciągnięte z cyberpunka tego pierwszego, albo później wylądowało w 2077.
Tak.
W cyberpunku, więc na przykład, Spider, przecież ten cały Wiktor to jest klon tego
Spidera, nie? Tak, to prawda.
Tylko, że w cyberpunku jest trochę lepiej, bo jest wyjaśnione, czemu jest taki cholernie wielki, a w filmie nie ma kompletnie. więc
to
tak, przecież monostruna, te wszystkie rzeczy. Jedyna dobrą rzeczą, która wyszła z tego filmu, to jest to, że było czym karmić później cyberpunka. Że wiele z tych rzeczy wyglądało w cyberpunku i było lepsze.
W każdym razie ta laska niestety zostaje pogoniona przez Ralphiego, bo...
Ale się kręci.
Ona w ogóle, kurde, trochę jak czpunka wygląda. Tak,
no,
wrażenie...
no tak jest, nie? Pewnie tak jest, ciągnie
coś tam wciąga. Wpada wtedy chyba właśnie Keanu.
Jeszcze w międzyczasie była scenka z tymi gośćmi z Jakuzy.
Tak, właśnie, bo tam jest szef
tej Jakuzy, który gra taki dosyć znany wtedy aktor, Takeshi Kitano. W Japonii był mega znany, na Zachodzie trochę mniej, później dopiero był znany, bo on był reżyserem też, robił taki film Zatoichi o Ślepym Samuraju. Takie adaptacja takiej japońskiej legendy. Był dosyć znany na Zachodzie, ale dopiero później, a w Japonii był już wtedy dość mocno znany.
Tak.
Tym aktorem próbowali się trochę wkupić w japońskie rynki. Na przykład film w japońskiej wersji jest trochę dłuższy, bez więcej scen.
Ciekawe.
Jest tak, chodzi do niego podwładny Chińczyk, ten z cyberpalcem. I najpierw coś próbuje rozmawiać po japońsku, ale Kitano mówi, że swój kiepski japoński jest słaby, przejdźmy na angielski, żeby oszczędzić trochę na napisach, bo Amerykanie nie lubią czytać. Nie żeby Tarantino nie zrobił dokładnie tego samego w Bekartach wojny, no ale dobra. Żeby oszczędzić Amerykanom czytania, przejdźmy na amerykański. No i tam rozmawiają, tamten gościu mówi, że chciałbym złożyć kondolencje z okazji pańskiej straty, że jego córka umarła jakiś czas temu. Tam jest chyba w domyśle, że na NAS, później jest wyjaśnione, że na NAS. No i mówię, że tutaj przekradł się ten, że ukradziono dane z Farmakomu. Farmakom to skrót od farmaceutyczny kombinat, bo to jest jakaś szwajcarska firma, gdzieś widziałem napis na ekranie. Z Farmakomu skradziono dane, one są super ważne, jakieś medyczne.
Musisz je odzyskać,
kurier je ma. Odzyskałeś część tego kodu, resztę musisz jakoś, nie wiem, odzyskać, a w najgorszym przypadku zniszczyć.
Tak.
Chyba. I generalnie już się tam nie tackamy, nie porywamy gościa, masz mu uciąć głowę, zapakować w ciekły azot i masz tu przynieść.
Tak, i ziomek wychodzi...
A akurat ma tutaj sprzęt do takich rzeczy.
Tak, ziomek wychodzi i w tym momencie na telefonie pojawia się ten duch z serialu Robocop.
Z Robocopa, tak? Neuromus.
Dokładnie. Się pojawia. Jezus Maria, to z tego filmu rzeczywiście wyszło kupę rzeczy, oprócz tego, że...
Znaczy Robocopy wcześniej, ale dobra.
Tak, no oni może ale serial?
Serial był wcześniej.
Tak, czyli to ukradli z Robocopa. Znaczy, to jest Ghost in the Machine, to jest
duch z maszyny, dokładnie.
Tak. W każdym razie przez cały...
Jakaś świetlista gościówka.
Tak, przez cały film jakaś świecąca gościówka chce przekonać tego szefa Jakuzy, żeby był dobry.
Tak.
On miał zawsze wyłączyć.
Pamiętaj o swojej córce, która umarła i tak dalej.
Bądź dobry,
po uczuciach i po traumie.
Tak, pamiętaj, trzeba być dobrym.
Jesteś dobrym aktorem japońskim. Nie możemy zrobić, żebyś był zły, bo Japończycy nie obejrzą.
On ją ciągle wyłącza i ona łazi zanim się pojawia.
Tam jest później scenka, w której jest wyjaśnione, kim ona jest. Taki trochę ten, ale w zasadzie to możemy to wyciągnąć z sekwencji, że on rozmawia z gościówką, która gdzieś tam pracuje w kadrach. Mówi, że to jest gościówka, która była jakąś tam wysoką szefową w Farmakomie. I umarła jakiś czas temu, ale została zdigitalizowana. Jej umysł jest teraz tym i generalnie zatrudniona na mocach ustawy o AI, o prawach sztucznej inteligencji. Ona jest teraz zatrudniona
jako doradca. Po prostu siedzi sobie w Farmakomie i dalej tam pracuje. I chce przekonać tego właśnie ziomka, że on był dobry. Bądź dobry. Tymczasem Keanu wpada do tego swojego szefa i mówi: szefu, to jest wszystko ustawione, oni przyszli, oni chcieli mi zrobić krzywdę.
Co ty grasz, Ralfi?
Co ty grasz, Ralfi? A on mówi, Ralfi na to mówi: spoko, zaraz ci pomogę, chodź tutaj na zaplecze, wszystko załatwimy.
Mhm. A tam na zapleczu czekasz doktor Sadomaczo, znany jako Ręce, które kaleczą, który już tam szykuje stół na niego. Co to, nie będziemy wyciągać tych danych, no nie wiem za bardzo, co oni planowali zrobić, nie mając klucza, no ale dobra, no powiedzmy,
coś
tam, może mają
coś chcieli, zrobić i wtedy chyba wpada ta jakuza już
po raz pierwszy. Wpada jakaś jakuza, a zaraz potem jeszcze...
Tak, bo wpada jakuza, bo się okazało, że Ralfi sprzedał tego Kianu i razem z tym jakuzą też tam kurde ten...
Może tak być, ale potem jeszcze wpada ta dziewczyna, Janet.
No bo ona wpada tak po prostu, że bo jest ciekawska.
Ona z jakiegoś powodu decyduje się pomóc Keanu Reevesowi, chociaż nie ma kompletnie żadnego powodu. Chyba,
ale że... no Keanu dobrze wygląda w tym garniturze, widać, że dziany chłop.
W
porównaniu do tego całej kurde tałataństwa, które wygląda
jak... No to prawda, wszyscy wyglądają jak alfonsi, tak, w najlepszym wypadku.
To on kurde wygląda jako taki porządny korpo korejska sioro, więc ona mówi, on jest, zapłacisz... Tak.
Pochodzenie korpo.
Pochodzenie ma
korba. Mają pochodzenie punk.
Bo za tym Ralfi nie chce z nią gadać, bo ona jest ćpunka. I dzięki temu właśnie uwalnia tego ziomka, znowu się tam tłuką, uciekają.
Ona wnosi chyba tunelem wentylacyjnym, czy coś tak? Tak. Weszła tunelem wentylacyjnym, no nieważne.
Goni ich właśnie Ralfi z tym człowiekiem od jakuzy.
Potem uciekają jakimś cudem, potem jakuza się wkurzył i pociął Ralfiego na plasterki. Tak. Jedna z pewniejszych scen filmu. Tak. Poszło chyba do czwarta budżetu na to, żeby on się tak zsunął.
I teraz nie pamiętam w kolejności, na początku chyba dostaje ten, Keanu na film mdleje, a ona mu pomaga, a potem ona mdleje i on ją gdzieś on targa. W każdym razie obydwoje są ewidentnie zniszczeni, że tak powiem, na wykończeniu. Nawet Keanu mówi, czemu pozwoliłaś mi spać, a ona ma chyba tam 24 godziny.
24 godziny już nawet gościu na lotnisku to mówił, tak. Że tutaj zarejestrowany wyciek pamięci, proszę się tym zająć, bo za 24 godziny dojdzie do zapaści.
Tak. Ona mu pozwoliła spać. Ona mówi, spoko, zaraz tam cię zaciągnę do moich ziomków.
Jeszcze najpierw idą chyba do kafejki internetowej, czy do jakiegoś sklepu internetowego. Keanu musi chwilę pohaczać.
Oni się tak wkradają się do jakiegoś, łamują się do jakiejś kafejki internetowej.
Bo Keanu próbuje na własną rękę namierzyć, dokąd poszedł ten faks, kto był odbiorcą. Bo na razie nie wie tego.
Tak.
Więc on tam się włamuje, zakłada taki sprzęt do VR-u, podaje kilka bardzo specyficznych sprzętów, które potrzebuje i one dziwnie trafia sobie na półce, tak. Zasięgu ręki.
Składa sobie właśnie internet web browsera,
zakłada to. Uruchamia modem. I tu, łączy się do tego.
I tu jest scena właśnie z tego łowcy, Boże, ostatnie starcie, kurde.
Kosiarza
umysłów. Jezu, te filmy są wszystkie takie...
A kosiarz umysłów, jaki to jest chłam? To jest ten pismar.
No, ale to przynajmniej ma jakiś sens w stosunku do mnie, dobra. I tam on leci tym internetem do jakiegoś właśnie swojego...
Najpierw próbuję wyciągnąć logi z tego faksu, ale logi z faksu prowadzą do jakiegoś, ksyrokopiarni tutaj na miejscu w New York. Więc on nie wie za bardzo, to nie ma tam nazwiska.
Nie ma.
Tylko jest jakieś ksero. Więc on nie wie, ale jedyne co tam było napisane, to że to jest przesyłka, faks dla doktora Alcom.
Tak.
Doktor Alcom miał to odebrać. I on nie wie o co chodzi.
Nie ma niestety żadnych danych, więc jak gdyby nie ma obrazu. Myślałem, że może obraz wyciągnie, ale ma tylko przeszedł ten, przez tego nagłówek, przez
tylko wiadomości. Wpis do logu, nie? I wtedy... tylko, że adresat był wpisany, więc mówię, dobra, ja pójdę do mojego gościa, on ma forum internetowe.
Tak.
Pójdzie do gościa na forum i logowuje się do tego gościa na forum. To jest w ogóle takie coś, że żeby gdzieś tam się dostać, żeby się dostał tego faksu, to najpierw musi wybić kilka rzeczy na takiej piramidce i go nie wpuszcza, więc przestawek i tu musi rozwiązać zagadkę logiczną, żeby zhakować.
No jest tutaj, że tak powiem, bardzo takie...
Bardzo ubowny element, to jest ten sam element, co na przykład w Hakerach był. Tak. To jest ta sama epoka, podobny film i w ten sam sposób realizatorzy, reżyser ze scenarzystą nie potrafią odróżnić hakowania od gry komputerowej.
Tak.
Więc ta sama miskoncepcja, że tak sobie zmaterializuje.
I wtedy właśnie tam jest ten ziomek z kosiarza umysłów, czy ta sama twarz taka...
Kto to jest doktor Alcom? Mówi, ten temat był wałkowany milion razy, użyj opcji szukaj. Co to jest doktor Kompetmi? Wątek do zamknięcia, fatalna pisownia i nie zna się na niczym.
Zły zasilacz z czarnej listy.
To zasilacz z czarnej listy, dokładnie, tak.
Tak.
Ale gdzieś tam go wymusił, bo takie pazury włączył na tych dwóch rękawicach swoich. Tam mu coś pogroził, że ci skasuje forum. Zaraz, tylko nie moje forum.
Zaraz ci tam poszukam.
Ale się pojawiają hakerzy o tym.
Tak, bo kurde, jakuza też hakuje i namierza ziomka. Poza tym wpuszcza wirusy. Wirusy wpuszcza. Co robisz? Te wirusy wchodzą. Rozłącz się.
Moje wątki.
Rozłącz się.
Kasuje się.
Na szczęście ta laska trochę ogarnięta jest, znaczy nie ma co robić, więc się rozgląda i widzi, że kurde podjeżdża jakuza. Mhm. Biorą tego ziomka, udaje się jej uciec w ostatnim momencie. Jakuza przychodzi i mówi, ach, nie zdążyliśmy, kurde, oj, 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 oj.
No dobra, no to znowu nie zdążyliśmy, nie? Ona mówi, że, on chyba mówi o jakimś doktorze, mówi, doktor, no to może mój kolega doktor
do
będzie.
Do Spidera może
to idziemy do Spidera, tak, Spider tak, się tak, zna. Tak. Plus dodatkowo ten ma ten wyciek, więc może Spider coś będzie mógł poradzić, nie?
Tak, tak.
No dobra, to idą, to idziemy do lekarza. Spider jest takim lekarzem z takim
to rzeczywiście Wiktor,
z misją.
Tak, rzeczywiście Wiktor Wektor, kurde, siedzi tam.
To jest dokładnie gościu z misją, który pracuje w szpitalu i ma czelność leczyć ludzi za darmo, co w Stanach jest okropnością, jakimś komunizmem strasznym, że ma czelność leczyć ludzi za darmo w takim szpitalu pod miastem.
Ale na razie tam u niego w tym zakładzie, że tak powiem, fikserskim. Mhm. Fikserskim i on tam właśnie rzuca...
Hiperdokowym
właśnie. I on wtedy rzuca ekspozycją właśnie, że tu wszyscy są chorzy na tą właśnie...
Na NAS.
Bo ich tam przeszkadza, bo i tam chorują przez cały sprzęt, on już się od tego odciął praktycznie, ale jak na osobę, która się odcięła, ma super najlepszy sprzęt naokoło.
No ale Wiktor też nie miał implantów, miał na to swoją rękę, ale to było tylko narzędzie, to nie,
on
nie,
faktycznie
nie
jest, nie? On faktycznie nie ma implantów, no i bada tego Keanu i wychodzi, no kurczę, Keanu, ciężka sprawa, ja tu mogę coś spróbować. Ale no generalnie ciężko, no może się uda, może się nie uda, musimy tam wejść do środka, zobaczyć te swoje te. Ale chyba się nie udaje.
Oni go zabierają do tego szpitala i tam się w zasadzie... Bo w czasie Yakuza mówi, że tutaj mój tutaj cyberpalec, kolega z cyberpalcem zawiódłby prac kolejny. Musimy sięgnąć po outsourcing. I wykręca telefon do kościoła retransformacji, coś takiego.
Tak,
transmodyfikacji, coś w tym stylu. I odbiera...
Jezus Chrystus.
Jezus Chrystus,
który zbiera. Ten koleś wygląda jak z anime Trigun.
To jest Dolph Lundgren. Człowiek z doktoratem i poważny naukowiec, więc tutaj nie lekceważ Dolpha Lundgrena. Mi się gdzieś w głowie zakodowało, że to był Rutger Hauer. Nie wiem dlaczego, ale przez lata się nie oglądając tego filmu po pierwszym obejrzeniu, gdzieś mi się w głowie wbiło, że to był Rutger Hauer. Na pewno byłby świetny, choć nie tak wielki. Ale to i tak jest jedna z fajniejszych postaci w tym filmie. To jest gościu, który prowadzi tam kościół tam transfiguracji, czy jakkolwiek oni się to nazywają.
Czyli jest płatnym zabójcą.
Jest płatnym zabójcą, on wyciąga taki krzyż, czy trzeba kogoś odesłać do Jezusa, wyciąga i kamera zjeżdża na dół i to jest taki gigantyczny nóż w kształcie krucyfiksu. I on w tym takim swoim, Rasputin taki trochę,
idzie przez miasto bardzo powoli.
Idzie przez miasto bardzo powoli, żeby dotrzeć niczym siła natury na miejsce dokładnie w odpowiednim momencie. Mijają go lotekowie, bo lotekowie to jest taki gang, który też działają przeciwko korporacjom.
Tak,
i tak dalej. Nawet była wstęka gdzieś albo w hotelu, albo gdzieś w hotelu, że na chwilę udało się zhakować sygnał i puszczali jakieś dokumenty we are many, we are anonymous.
No tam, anonymous siedzą. Ale akurat faktycznie...
I hakują i szefem jest Ice-T. Tak. Znany, w miarę znany raper, umiarkowanie znany raper.
W każdym razie, kurczę, rzeczywiście Spider, zanim ten zły Chrystus przychodzi, to decyduje się, że pojadą do szpitala do niego, do tego.
Właśnie, co się dzieje w szpitalu.
No, tak?
Skąd wie, że są szpitali? Nie wiem.
Nie, na początku jeszcze Chrystusa rozjeżdżają samochodem. Bo to jest tak, że oni ruszają od swojego jego tej małej praktyki, wsiadają do auta, jadą, a to już Chrystus idzie.
Aha.
Rozjeżdżają Chrystusa i jadą do szpitala, a Chrystus nie wiadomo dlaczego.
Nie wiem, czy ktoś go nie kojarzy. Nie, kojarzyli go ci lotekowie, którzy najpierw patrzyli z tego. Bo zwykle w filmach jest taka scena, w której idzie jakiś hiperzakapior, który jest zakapiorem, my o tym wiemy, a nikt inny o tym nie wie, więc potrzebujemy wysłać jakichś dwóch przypadkowych gości, żeby próbowali go zaatakować i zginęli. W każdym filmie tak jest, żeby pokazać moc tego. Lotekowie są mądrzejsi, dzięki czemu psują trochę scenę, bo powinni zginąć.
Bo mówią, a Chrystus idzie, nie wtrącajmy się, tak?
Nie, ja znam tego gościa, on jest, nie wiem, czy on ma jeszcze cokolwiek biologicznego w sobie, nie jest tak nawalony implantami, nie? Nachromowany, więc nie ruszamy go. I lotekowie tutaj są mądrzejsi
tam,
i nie ten.
Tam jeszcze, jeszcze Ice-T się raz... Ice-T się pojawia jeszcze chyba trochę wcześniej z jakimś ziomkiem, też patrzą z góry tego ziomka, ktoś zabija. Tak na samym początku, bo 3 razy chyba się pokazuje. Takiego kumpla, ktoś zabija, właśnie chyba zabija ta Yakuza tego jednego z tych dwóch. Tam takie bzdury są. Ale w każdym razie oni jadą do tego szpitala i tam się okazuje, że właśnie ten doktor, do którego wysłano ten faks, doktor...
To nie jest doktor Alcom, to nie jest faktycznie
to jest
doktor.
Organizacja.
Nie, to jest taki szyfr, który oni mieli, jak pracował w szpitalu.
Tak.
Mówiło się, że doktor Alcom, to znaczy Alcom, że wszyscy lekarze mają przyjść, bo właśnie ktoś do cyberpsychozy.
I oni to właśnie używają jako chyba właśnie, to był dla nich ten faks.
Mhm, tak, on się tak podpisał, żeby... tak się podpisał.
Wkładają Johnny'ego mnemonika pod skaner i mówią, no kurczę, jest ciężko, możemy wyciągnąć. Może nie umrzesz.
Może nie umrzesz, ale przynajmniej wyciągniemy dane.
A może nie będziesz jak warzywo, raczej będziesz jak warzywo, ale przynajmniej będziemy mieli dane. ale kurde, tutaj raczej się nie uda, musisz iść do naszej tajnej siedziby na moście.
No na moście właśnie do loteków, tam gdzie siedzi ICT.
Tak, tak, tam jest taki ziomek, który... Czy on mówi o tym ziomku im, czy ktoś inny o tym ziomku?
Nie pamiętam nazwiska. Jones chyba, nie?
Jones, tam jest
ja
Jones.
Ja sprawdzę, bo to wiesz, to jest dosyć
tam
ważne.
Tam jest Jones.
On już chyba w tym momencie ujawnia, że ta przesyłka zawiera lekarstwo na NAS, nie? Że tak, ci tak. Farmakowie coś odkryli, tylko nigdy nie chcieli nikomu ujawniać.
Tak, że mają...
Że bardziej mają, się opłaca leczyć chorobę, niż ją wyleczyć.
Mają kurde taki, antybiotyk na raka, tylko że lepiej. No to typowa to konspiracja to zawsze jest, tak? Nie chcą ujawnić. Musisz pojechać do tych low-techów, tam jest pan Jones.
Tam jest Jones i on jest jedynym, który może ci pomóc tak, wyhakować te dane.
On bez pełnego klucza. Jedyny jest w stanie właśnie, kurde, wejść do mózgu i wyciągnąć te dane bez zabijania cię. On jest tam podobnie z jakimś, kurde, chyba byłym marynarzem
tak,
przez wojska.
Kiedyś był w marynarce wojennej.
Niewiele oni mówią, że kiedyś
był wojskowym, był w marynarce wojennej.
Niestety w tym momencie wpada Chrystus.
Wpada Chrystus i to się tak wpada dziwnie, że wjeżdża na nóżach taki gościu nabity na ten jego krucyfiks. Nie wiem dlaczego się rozbroił, ale dobra. Do dżunglę, ale wpuszcza, ten zaczyna rozpierdzielać, się robi osy, tam ci uciekają, ile tak, osób zginęło, nie wiem, jeszcze jest takie dziwne, że on najpierw robi rozpierdziel na całą salę, potem oni wybiegają i nikt inny nie jest zaalarmowany, przebiegają przez tak, cały szpital niezaalarmowanych ludzi, mimo że tamtych którzy zabili kilka osób.
Spider niestety ginie, a oni jadą do tych niekompetentnych low-techów, jeszcze w ogóle po drodze, Mnemonik dzwoni do innej korporacji, żeby się z nią ugadać, żeby oni wyciągnęli mu ten. I oczywiście Mnemonik mówi tej korporacji, gdzie jedzie, tak? Spotkajmy się, on się z nimi raz chce spotkać, ale się nie udaje mu dojechać. Znowu dzwoni, mówi spotkajmy się, będę pod...
On do farmakomu dzwoni, do posiadaczy, do oryginalnych właścicieli tych danych.
Będę pod tym mostem, okej.
Okay, no i powiedział tutaj, patera główna.
A jeszcze się okazuje, że w tym momencie już tą korporację tam siedzi Yakuza u nich już. Zabity jest ten koleś chyba, do którego on dzwonił. Już Yakuza wie, gdzie on pojechał. Dlaczego on im powiedział, że on jedzie pod ten most? Nie mógł się umówić na kawkę gdzieś tam kurde w jakimś miejscu.
Nie wiem, w hotelu publicznym.
W hotelu czy gdzieś, nie. Nagle powiedział wszystkim korporacji, gdzie jest. Nawet jakby ta korporacja była... Okej, tam wpadnie Yakuza zaraz, ale nawet jak byłaby to korporacja, to też mogłaby wpaść z żołnierzami, nie musieliby mu płacić.
No tak.
To za w ogóle głupek, że mu podał swoją lokalizację.
No co zrobić, no tutaj scenariusz wymaga, scenariusz wymaga.
Jadą do tych kurde low-techów, oni są na takim właśnie moście na górze.
Tak, mają odcięty most, bo most jest zawalony, tak? Ale zrobili sobie bazę pomiędzy przesłami
i tam mogą sobie na dół patrzeć, na tych co przychodzą. I tam jakiś taki.
Potem jest element komiczny w postaci dwóch kolesi, którzy zrzucają na nich dla zabawy samochody z tego mostu, które są jeszcze załadowane benzyną.
Zdolna sytuacja.
Zmiażdża im furgonetkę, bo oni przejeżdżali furgonetką tego Spidera. Więc zdążyli wybiec i
ale udało się,
im.
Tak.
Oni mówią, a Spider, tam jest, widzę jego auto, zaraz się z nim pogramy.
No i zrzucili mu na ten. Potem zjeżdża tam kurde Ice-T i mówią, przysłał nas Spider. No to
ale okay. Spider nie żyje, już się tam
patrzy, czego
to ci idioci nie zrobili Spidera.
Jedyny śmieszny moment w tym filmie, jak on patrzy, że... Tego. Nie zginął.
Nie tutaj, zginął gdzie indziej.
Tak. Spider ich bierze do góry, robi mi jakiś wykład o życiu i w ogóle.
Tak, że tutaj NAS, że my walczymy, bo jesteśmy partyzantami cyberwojen, że jak mamy jakieś dane, to je ujawniamy, puszczamy je w telewizji i używamy tego magicznego triku z lat 90., gdzie coś, co puszczamy, pojawia się na każdym ekranie na świecie.
Tak, tak.
To używamy tego starego triku.
Hakujemy tak. I chodźmy do Jonesa. I idą do Jonesa, a tutaj kurde niespodzianka.
Takie wielkie akwarium slash wanna, szklana.
I tam siedzi delfin ze Sequesta. Tym
delfin
razem.
Z Sequesta, tylko trochę bardziej scyborgizowany.
Tak. Okazuje się, że to po prostu był delfin, który miał cyber jakieś wszczepy i wąchał kurde miny za pomocą tych.
Miał jakieś miny. To jest oparte na faktycznych badaniach, które były robione z delfinami. Tylko wszyscy mówią, że tutaj wojsko nieludzkie wysyła delfiny, żeby detonowały miny. Delfin nie jest w stanie zdetonować miny, bo to byłaby marna mina, którą może zdetonować byle delfin, nie? Delfiny potrafią nawet nie tyle wywęszyć miny, co potrafią usłyszeć ich echa, bo mają ten swój naturalny sonar i potrafią je usłyszeć po prostu. I dlatego łatwiej znajdują miny, to coś jak psy. Ale nie, delfiny nie potrafią nosem zdetonować miny. Nie były uczone do tego, żeby dotykać min i je detonować.
No w każdym razie ten delfin jest podłączony do jakiegoś takiego w ogóle całego systemu i może tam jakimś takim... wysyłać swoje ultrafale dźwiękowe jakimś takim
on
czymś.
Tak, takie mikrofalowe jakby działo, że nawet poraziło chyba Mnemonika, bo nazwał go rybą.
Tak, tak. Jest to w ogóle fajny ziomek, ten delfin. No i ten ziomek mówi, okej, to on wejdzie ci do głowy, bo on jest tutaj specem naszego hakowania.
I on tam jakoś wyhakuje, nawet mimo, że masz tylko jeden obrazek z klucza.
Tak, tak. No i rzeczywiście on tam włazi do tej głowy Mnemonika i zaczyna hakować. Ale oczywiście w tym momencie, no co, no podjeżdżają, kurde, jak Yakuza
tak,
podjeżdża.
Tak, ponieważ musi nastąpić kulminacja akcji, więc pojawiają się absolutnie wszyscy naraz.
Tak. Yakuza z szefem Yakuzy, z tym ziomkiem.
No właśnie, szef się osobiście pofatygował, tak. To jest ważne, ponieważ musimy zachęcić japońską widownię.
Tak, szef przyjechał, ten ziomek przyjechał, Chrystus idzie i oczywiście wszyscy wiedzą, gdzie to jest, po wszystkim wszystko powiedzieli. Chrystus jakoś tam wiedział, no ale
nasza
może...
do niedawna tajna baza loteków. Tak.
I oczywiście ta cała ochrona tej bazy śpi znowu, jak zwykle.
Oczywiście, bo to ci sami dwaj tak. Kolesie, najbardziej odpowiedzialni kolesie do pilnowania bramy.
Potem się pojawia ta, kurde, jakaś taka, przez chwilę jakaś laska, która wygląda trochę jak ta partnerka Robocopa z Robocopa. Zabili i...
A tak, bo tak. Tam było dwoje, oni mieli bazukę, znaczy bazukę jakiegoś tak. Stingera czy inny tak. Wynalazek, strzali z dołu. Ponieważ, ale zginęli, bo ci kolesie tym razem tak, słusznie spuścili
tak,
na nich
spuścili auto. I wtedy się wkurzyła ta laska.
Zaczęła naparzać
z bazuki do tego mostu. Jakaś wojna się dzieje, wszyscy się biją. Napierdzielanka. A w tym czasie no, ten delfin chyba wyciąga te dane z tego głowy.
Tam są takie
głowy.
Bardzo rozczarowujące sceny 3D w tej wirtualnej rzeczywistości, że on to przełamuje, potem jakiś wirus próbuje
tak,
zaatakować obronny.
On się generalnie dubluje, mirroring tak. Robi. Jest jedną osobą, dzielić na dwie, tutaj wirus zjada jego, a on naprawdę idzie gdzieś tam dalej. Mhm. I hakuje te, z tym delfinem hakują te dane, udaje się mu to wyhakować. Ja nie pamiętam szczerze, co tam
się pamiętam,
dzieje.
Nie pamiętam, też pojawiają jakieś te jakieś retrospekcje Keanu, bo zaczynam się wojować to dzieciństwo z jakimś tortem, z jakimś rowerkiem, z jakimiś wynalazkami, nie wiem, to jest jego wspomnienie jedyne z dzieciństwa, że miał urodziny kiedyś, czy coś. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem.
Kończy się to tak, że to wszystko zostaje wyplute na ekrany.
Tak, bo oczywiście Ice-T użył swojej hakerskiej mocy, żeby to wypuścić wszystkim. I mówi, włączcie VHS i teraz będziemy nadawać lekarstwo na net. Jak się to wyobraża, nie wiem. Ale to jest scena, w której dane cyfrowe, super, w których każdy bajt się liczy, są przesyłane faksem.
Tak, lecą jakieś obrazki, jakieś zdjęcia.
Ja mogę uwierzyć, że ten obraz działa jako obraz, nie? Czyli jakby mózg twój zareaguje na ten obraz, nie musi być bit do bitu idealny. No ale mimo wszystko, nie? No faksem. Podarta kartka. Tam jeszcze było coś takiego, że ten zły Japończyk stał się dobry, ten szef Yakuzy.
Tak. Bo ten szef Yakuzy chciał mu dać te kartki. Przekonała go w końcu ta Ghost in the Machine, ale go od razu zabił ten...
ten jego zły koleś.
Jego podwładny go zabił.
Bo chyba ten sam chyba zleciał, bo zcięło mu głowę, ale to chyba mnemonik
to potem, To potem. Czy on go niby zabił, ale go nie do końca zabił? Później się bił z tym, mnemonik się bił z tym właśnie, z tym złym Japończykiem, oni tam spadli, ucięło mu głowę i wtedy taki podziurawiony cały szef dał mu tą kartkę. Tą kartkę i dzięki tej kartce chyba można było w ogóle do końca rozkodować. Mhm. I wtedy jeszcze wychodzi Chrystus. I chce bić mnemonika, ale wtedy delfin go jara laserem.
A, to jest fajne, że tak. Ma tyle implantów, to się upiekł pięknie.
Tak, upiekł się
to jest akurat fajnie wygląda, ten ogień wygląda przerażająco, tak. To jest strasznie głupia. No ale spłonął tak fajnie od środka. To akurat fajnie wygląda, jeden z niczych. Ciekawie wygląda z tych scen w tym filmie.
Opowiadamy to strasznie niekoherentnie, ale ten film jest tak głupi.
On jest niekoherentny, no to jest wierne oddanie tutaj tego, percepcji tego filmu. Jest niespójny, są dziwne rzeczy, no ale oni to pokonują. Potem Ice-T już skończy swoją transmisję i tam kończą. Jeszcze jest ta scena jakby z horrorze, pokazują spalone zwłoki.
To jest akurat dobre.
Zaczyna się ruszać.
Że wstaje, jak gdyby podnosi ten szkielet, taki trochę bym powiedział,
spalony.
Wszyscy sobie myślą, że to pewnie dlatego, że on tam coś jeszcze w sobie ma.
Ma takie implanty, że jeszcze działa.
A nie, oni go po prostu biorą,
podnoszą. Na haku go podnoszą, bo lotekowie mają wszystko powieszone na hakach. U nich wszystko wisi na hakach.
Tak.
Jak chcesz zobaczyć te bazy, to no wszystko jest na hakach. To łóżko, na którym leżał Keanu, jest na hakach. Każdy sprzęt jest na hakach, nawet te ich samochody.
Tak, jeżdżą w ogóle. Oni tak trochę jak kurde Robin Hood, albo nie, jak Piotruś Pan.
To też może być.
Też takie mają wiszące rzeczy, jak Piotruś Pan. Mhm. I na końcu jeszcze stoją i patrzą, jak płoną budynki tego farmatechu,
bo nagle zaczął się palić, bo ludzie szturmują, bo dowiedzieli się, że jest lekarstwo, a na jest, oni nie ukrywali, dlatego spalmy im budynek, bo może mają tam to lekarstwo, to jest spalmy.
Tak, spalmy im budynek.
W ogóle budynek płonie od góry zamiast od dołu, to też jest dziwne takie, no ale patrzą, jak cały świat płonie. No nie wiem, no i spalili.
I coś z tym się chyba tak kończy. Nie wiem, coś tam jeszcze na końcu jest?
Ja nie pamiętam kompletnie. Z całego filmu utknęła mi w głowie scena, która jest naprawdę surrealistyczna, to Keanu stoi na kupie śmieci i krzyczy, jak to on kiedyś miał wszystko, żeby był super agentem, że miał, ja chcę pokój w hotelu, ja chcę klimatyzację, chcę czystą pościel, chcę prostytutki, szampana. i chce cholerny room service. I to jest poważna scena filmu, w której Keanu wygłasza swój manifest, że on chce room service. To jest to, że Keanu jest tym, jest konsumpcjonistą.
Bo jego po prostu w tym momencie pokonał ten brud i to wszystko.
To jest gościu, który świata nie widział, on życia nie widział. On stoi na kupie śmieci i mówi, że on chce swój room service. To jest to, co ten film ma do powiedzenia.
Nie no, szczerze, kurde, ten film to jest jakaś... To jest jakaś parodia, no to jest coś, nie wiem, no w latach 90. filmy były rzeczywiście dziwne, ale takiego czegoś to ja nie widziałem.
W latach 90. jakby obniżył się trochę pułap tego, ile film może kosztować. I nagle okazało się, że jest możliwe zrobienie filmu na niskim budżecie, ale niestety niektóre filmy nie były w stanie jakby przekroczyć tego drugiego poglądu, ten film zaczyna wyglądać dobrze, nie? Już może zostać zrobione, ale niekoniecznie wygląda dobrze. Co jest trochę dziwne, bo ten film był drogi, 20 milionów dolarów kosztował.
Nie no, bo on tam widać pieniądz, tylko jest taki, znaczy, no bo jest tam ten świat cyberpunkowy, widać, że jest trochę tańszy niż kurde w dobrych, bo taki, wiesz kurde, no nie jest to łowca androidów, ale jest to taki tańszy, jest trochę tam tanie, jest tam syf ładnie, ale... Ale kurde, to jak oni tam się zachowują, jak oni gadają, ja nie wiem, bo generalnie jak jest ten straszny, kurde, Johnny Mnemonic, to jest otoczony całą masą jakichś wokół świata filmów, które były w tych mniej więcej latach i były w miarę bardziej sensowne.
Tak naprawdę to nie jest szeroko reprezentowany gatunek. Cyberpunk to nie jest wcale tak popularny gatunek, jak mógłby się wydawać na pierwszy rzut oka. Bo to jest, ciężkie medium, to nie jest łatwe medium.
Ale w tych okolicach był, kurde, byli ci hakerzy, no bo później ten Matrix...
Ale to też nie jest dobry film. No,
ale nie aż tak straszny. No,
pierwszy Matrix jeszcze jest jakiś tam w miarę cyberpunkowy, mogę przyznać, że to też nie jest taki czysty cyberpunk, bo nie ma miasta. No, nie? W cyberpunku to jest, przynajmniej ideowo, to ten film jest czystym cyberpunkiem. Jesteś w mieście, jest brudno, są korporacje, są hakerzy, generalnie są wszystkie elementy cyberpunka,
jest cyberpsychoza, są doktorzy, są fixerzy.
Fakt, że niektóre z tych rzeczy dopiero później zostały zaadaptowane w coś dobrego, nie?
Tak.
Ale były, nie? Te elementy też przecież były w tym cyberpunku, w tym starym podręczniku, cośmy czytali, co komórka ważyła pół kilo, nie można było jechać samochodem rozmawiać.
Ale jednocześnie, kurde, przy tym filmie Xena to jest full powaga i kurde, dobre scenariusze i w ogóle ten... Nie wiem. Kto to nakręcił i czy oni wiedzieli, że to jest kurde, nie na serio?
Powiem Ci tak, bo jest historia, przeczytałem tylko. Ten film reżyserował taki gościu, który nazywa się Robert Longo. On był artystą, on nie miał zbyt wiele doświadczenia z filmem, robił kilka teledysków i robił jeden odcinek takiego serialu, może kojarzysz, Leciał na Polsacie, opowieści skrypty. Mhm. Więc on robił jeden odcinek wtedy i komuś się spodobał, ale ja podejrzewam, że autor z kolei scenariusza William Gibson, który pisał opowiadania, a potem pisał scenariusz do tego filmu. To jest autentyczny ten pisarz science fiction, który pisał scenariusz też do tego filmu i razem z tym Longo to robili. Podejrzewam, że jemu się spodobały prace tego gościa, bo on robi takie hiperrealistyczne rysunki takim węglem, ale tak naprawdę może sobie zobaczyć na stronie, bo polecam wejść zresztą, to jest zupełnie fajne. Trzeba naprawdę kliknąć powiększenie, żeby zobaczyć, że to nie jest zdjęcie. On naprawdę wyglądał świetnie, on miał taką serię, no te zdjęcia tam wisiały w galeriach i były wtedy nie zdjęcia, tylko rysunki. Wisiały w galeriach i on zestawy jakby obrazów pod tym samym hasłem. Jedno z nich się nazywa Ludzie w miastach, czy coś takiego. I to jest seria rysunków takich ludzi w takich garniturach, dobrze ubranych, takich biznesowych ludzi, którzy wiją się w jakichś strasznych konwulsjach. I podejrzewam, że Gibsonowi się to spodobało, bo to jakby obrazuje cyberpunka. To są ludzie, których zabija miasto, nie?
No.
Stopniowo. I to też koresponduje z tym co się dzieje w filmie, nie? Więc podejrzewam, że to mu się spodobało. Tam kilka różnych innych rzeczy. On tam bardzo takie antykorporacyjne rzeczy, antyzbrojeniowe i tak dalej, antymilitarne. Więc dużo rzeczy takich praw, polecam sobie zobaczyć, bardzo fajnie wyglądają. Podejrzewam, że to się spodobało Gibsonowi. I on powiedział, dobra, ten gościu coś tam reżyserował, może umie, zróbmy to. Nie? Tylko, że ten gościu jakby nie ogarniał. Ten film przeniesiono do Kanady w trakcie. Zmieniono operatora zdjęć na Kanadyjczyka, bo tam były przepisy, które zrobiły, że ileś tam procent, wiadomo. Keanu Reeves jest Kanadyjczykiem, to już od razu, dobrze. No. Więc już mają punkty u rządu, więc to będzie ten. Jeszcze zmienili operatora kamery. Operatora kamery, rząd Kanady dał to, nakręcono to gdzieś tam na jakichś tam miejscówkach kanadyjskich. No i tyle. Generalnie nie żeby inne filmy nie robiły dokładnie tego samego, nie? Ale tutaj podejrzewam, że mogło zauważyć to na przykład, że zmieniono operatora kamery, tego Kanadyjczyka, który może był mniej, bo był wybrany, że operatora zmienili, bo potrzebowali wypełnić grant na to. W ogóle historia jest też taka, że oni planowali, Longo i Gibson, próbowali zrobić to, zróbmy mały film, noir, czarno-biały, króciutki i na niskim budżecie. Wypełnili podanie chyba na jakieś 1,5 miliona dolarów i nikt im nie chciał tego wypełnić. nie chciał im tego dać pieniędzy, więc byli podani na 20 milionów dolarów i dostali pieniądze. Więc to jest jakby problem tego filmu, że on był, dostał za dużo pieniędzy. Że gdyby ten film był tani, to byłby może dziwny, ale byśmy to zgryźli, bo jest dziwny. Tak, nie? Tak. I tani. Więc byśmy to lepiej przeklęli niż taki super drogi film, który kompletnie nie wygląda, żeby tyle kosztował. Nie? Te ujęcia komputerowe tej wirtualnej rzeczywistości, jeszcze tam na początku ten internet 2021 i tak dalej, to jeszcze bym zdzierżył, nie? Ale na końcu, jak oni tam hakują i są te dziwne scenki, w których ten negatywny Keanu się generuje i tak dalej, to jest rozczarowujące po prostu, to nie wygląda dobrze. Więc to rozczarowuje, no i film się rozpada przede wszystkim, fabuła jest dziwna, fabuła jest
Film się rozpada, on się dekonstruuje w trakcie, no? On się po prostu, on w ogóle jest taką dekonstrukcją.
Fabuła jest zlepką scenę, w którym bohaterowie uciekają, w zasadzie nic innego się nie dzieje, nie? Pojawia się kolejny wróg, który próbuje ich zabić, uciekają. Znowu się pojawia, ktoś próbuje ich zabić, uciekają. Coś tam się okazuje, idą w inne miejsce, znowu ktoś próbuje ich zabić, uciekają. I na końcu nagle ostateczna walka, która nie jest satysfakcjonująca. Nie próbowałem to upychać wątki, tego szefa tej Jakuzy z tą córką. I tej gościówki, która tam żyła w tym komputerze.
Ta gościówka też tam się tak kasują na końcu, no bo ona kasują za karę, że uwolniła te wiadomości.
Szefostwo skasowało.
Tak. Z tego wszystkiego tam tylko Spider tak sensownie wygląda, mi się wydaje. Tak,
no też, to jest też dziwny aktor, który wcześniej nie grywał w takich rzeczach.
Ale jakieś takie miary ogarnięcie, tam wszyscy się zachowują, kurde, no tak kurczę.
Bardzo dziwacznie, no Reeves naprawdę no nie wczuł się. No, ja wiem, że to nie jest dobry aktor, no, ale nawet on miał lepsze role, tak jak mówiłeś. Nie?
Więc... Ma naprawdę lepsze role. Tam wszyscy zachowują się jakby po prostu, nie wiem, no. To jest jakieś, no mówię, wydaje mi się, że oni grają na serio w parodii, no to jest... Są tak przejaskrawieni, tak zachowują.
No, kino lat 90. też tak wyglądało, że bardzo wiele rzeczy było takich przekarykatur.
No tak, ale tu jest przegięcie, ale tak naprawdę to jest...
Generalnie gdyby to była fabuła, która się to klei i gdyby to przejaskrawić jeszcze bardziej, moim zdaniem to jest za mało przejaskrawienie.
Tak, no bo
gdyby
to jest...
Gdyby to pchnąć jeszcze bardziej w surrealizm, gdyby to mogłoby się obronić lepiej.
Gdyby było to surrealistyczne, ale to stara się udawać, że to osadzone w jakiejś rzeczywistości, takiej w miarę, wiesz, sensownej, ale oni tam się zachowują jak normalnie... Ale te gangi, ci low-techowie, jak z Piotrusia Pana i Robin Hooda, biegają w jakichś czapeczkach, kurde. To...
No mówię, smutną jest sytuacja, w której Ice-T jest osobą, która najlepiej się wczuła w rolę i najlepiej zagrała. To jest akurat zabawne. On jest akurat fajny, on jest na luzie, on jako jedyny się wyluzował też w tym filmie, wszyscy inni są spięci, może zgodnie był do Kiera. Wszyscy inni są spięci.
Mają tam strasznie... Jestem Yakuza tutaj, kurde, Keanu Reeves też. Wszyscy na mega poważnie.
Ja znam Tai Chi.
Tak, nie.
Pokonam cię wieszakiem na ręczniki z łazienki.
Kurczę, no ja tego... Pamiętam, że ten film nigdy nie uznawałem go za jakiś super dobry film, ale jak go obejrzałem, to właśnie zapamiętałem go jako taki protoplasta wielu rzeczy, tutaj Matrixa, tego, tamtego, ale zderzenie z rzeczywistością. To były inne czasy.
Dla mnie taką trochę smutną epoką, bo dużo było takich filmów w tamtych czasach, że filmy, które wyglądały świetnie na papierze, a wychodziły tak sobie. Na przykład, nie? Kurczę, no nie wiem, Opty Trójka, żeby daleko nie szukać, nie? Albo to właśnie coś, albo pamiętam, że oglądałem na przykład Żołnierzy Kosmosu, ja dopiero po latach doceniłem ten film, bo wtedy był fajny, super efekty i tak dalej, ale czy on jest fajny fabularnie? Nie, tylko że fabuła to nie jest to, o czym jest ten film.
Tak, bo
ten film ma taką bardzo fajnie podsytą podprogową warstwę, nie? Więc to jest trochę inna kategoria, ale jest dużo takich filmów z lat właśnie 90., które wyglądały super na papierze, ale się okazało, że zawsze coś im brakowało.
Tylko wtedy mieliśmy taki, wtedy jak gdybyśmy żyliśmy wtedy w tym świecie, inny świat, to nas tak nie raziło jak teraz. No.
Inny świat był, to prawda, inni byli adresaci tych filmów, filmy były celowane w te pokolenie takich VHS-ów, którzy dzieciaki oglądają film, filmy były celowane też do jakby młodszej publiczności, że większa jest szansa, że dzieciak na VHS-ie to obejrzy, niż że dorosły przyjdzie do kina na przykład. Nie? Więc może w ten sposób było jakoś to robione. Dużo jest właśnie takich płaskich, dlatego między innymi ja nie przypadam za tą dekadą, nie? Bo połowa dekady naprawdę, na początku jeszcze były lata 80., a pod koniec już był Matrix i zaczęło się to jakoś kręcić.
Ale nie dziwmy się, że dzięki temu się na przykład Mortal Kombat pierwszy w miarę broni, bo na tle takich rzeczy, które kurde...
Ale Mortal Kombat jest z tej samej kategorii, z tych samych filmów, które w wytwórni wyglądały super, ale wyszły tak sobie,
ale i tak jest kurde lepszy, no i tak jest lepszy. To jest jak gdyby... Całe otoczenie nie jest za dobre, ale to jest taka po prostu najstraszna dziura. No.
Ten film jest pamiętany za to, że był i najbardziej chyba pozytywną rzeczą z tego John'ego Mnemonika jest to, że on osadził te wszystkie tropy jakoś w kulturze. Że one są dzisiaj pamiętane i mogą się pojawiać, tak jak się pojawiały w Cyberpunku. Nie?
Tak, wracają...
Że można je jakoś przetworzyć na coś dzisiaj zjadliwego.
Dobrego.
Znaczy tak. Dzisiaj zjadliwego, że to jak wygląda ten świat wirtualny, to już może odpuśćmy, nie? Ale, no ale właśnie ten, ci hakerzy, ci fikserzy, ci Reaper Dogowie, przez ten klub dla tych hakerów wyładniony się pojawia w cyberpunku i wygląda świetnie, nie? Tak. Że ta monostruna się okazuje fajna, że...
Cyberdoktorzy są też bardzo spoko.
Cyberdoktorzy też są fajne i są NAS-y, a tam jest cyberpsychoza, nie?
Ktoś musiał być tym brzydkim kacząkiem, tak? Z którego ktoś musiał
ktoś musiał wykopać te drzwi, tylko wpadł w nie twarzą.
Tak.
Więc a potem
musimy podziękować temu filmowi podziękować za to, że był.
Za to, że był.
Ale niekoniecznie za to, jaki jest, tak? Mhm.
No. No to, że była niekoniecznie za to, jaki był.
Tak. Więc ja nie wiem, czy ja komukolwiek bym... Może jako takie, kurde, ćwiczenie, takie trochę bardziej, no jako wyzwanie.
Złe filmy mają swoją rolę w kulturze. Generalnie ja zawsze mówię, że jak ktoś nie ogląda słabych filmów, to nie jest w stanie docenić dobrych.
Tak.
Więc też warto jako taki element układanki, który będzie nam wpasowywał się w tą dokładnie geometrycznie sam środek lat 90., który już nie są latami 80., które były super klimatyczne, i jeszcze w latach 2000 nie złapano tej skali. Tak. Więc to jest ta połowa drogi, to takie minimum lokalne. Też trzeba je wiedzieć, nie?
Właśnie, to jest film, od którego zaczyna być już tylko lepiej, bo gorzej być nie może.
Science Fiction też miał taki trochę dołek, tak w połowie lat 90. Był ten Park Jurajski, super science fiction film i tak dalej, było sobie pamięć absolutna w latach wczesnych 90., a potem nagle się okazuje, i to też się zmieniło w Hollywood dość mocno, że nagle się okazuje, że hitami nagle są filmy typu Shawshank. Na przykład, nie? Zawsze hiciorami, takimi blockbusterami były filmy z jakąś fantastyką, nie? Tak. Jakieś właśnie tam Robocopy, jakieś Terminatory, jakieś Parki Jurajskie, a to nagle się okazuje, że wiesz, Forrest Gump, że jakieś tam właśnie Skazania Shawshank, te wszystkie inne takie filmy, nagle się okazuje, że reżyserzy typu właśnie Robert Zemeckis, którzy robili Powrót do przyszłości, nagle robią Forresta Gumpa, nie? I nagle się okazuje, że takie filmy się sprzedają i one nabijają widownię, a to science fiction gdzieś tam zostaje, już jakby troszkę może mniej kasy chcemy dawać na to wszystko, nie? Bo to drogie, to widowiskowe, a się okazuje, że czasem może chłam wyjść i nikt nie będzie tego pamiętał, nie? Więc lepiej zainwestować coś z Tom Hanksem. Patrzcie, jaki hicior Filadelfia na przykład, dramat, melodramat, więc może coś takiego bardziej róbmy, nie? No i się okazuje, po prostu na Stephena Kinga przecież i Shawshank, i później Zielona Mila, to jest końcówka lat 90., ale Shawshank to jest przecież książka Stephena Kinga. Ze wszystkich nieudanych filmów adaptacji Kinga, ta jest najbardziej udaną praktycznie, ewentualnie właśnie Zielona Mila, nie?
Tak.
Więc to jest jeden z bardziej udanych, nagle się okazuje, że może coś takiego bardziej będzie się sprzedawać, to i się sprzedawało, nie? Przez sam środek lat 90. idziemy w dramaty, a nie w science fiction. Więc może właśnie to jest przyczyna, że te filmy właśnie tak nieraz płasko wypadają, że nawet wyglądają go, że nawet jak popatrzę na kamerę, no wystarczyło wziąć lepszą może kamerę, nie? Że tutaj, trochę ostrzejsza, a to tutaj wszystko kamera, jest takie płaskie, szare.
Tutaj kamera, znaczy to wygląda jak kupa, ale tutaj kamera by nie pomogła.
Może operator może się, ale...
Tu by pomógł scenariusz, reżyser, no bo sam pomysł jest też, no...
Wywalić ze dwie sceny akcji, dodać trochę charakteru tym postaciom.
Tak. A nie, że tylko tam się, kurde, nawzajem mdleją, noszą i strzelają.
No dokładnie, bo też myślał, że to zbuduje film, że damy więcej elementów science fiction, to akurat Gibson wymyślał elementy science fiction. No tu nie ma co się jakoś bardzo o te elementy kłócić, tylko bardziej to, jak one siedzą w filmie, a siedzą słabo. Więc no, trochę mniej akcji zrobić, a trochę więcej ekspozycji, powiedzieć coś więcej o tej chorobie, może wyciągnąć coś Keanu Reevesa z przeszłości, bo też nic nie wiemy, że miał dzieciństwo, a teraz nie ma. To jest wszystko, co wiemy o tej postaci.
Oj, on cierpi cały czas.
No, tak, on cierpi.
Cierpi, ale znowu chce być bogaty i chce mieć, kurde,
cierpem i mieć hotel i
tak, więc coś za coś, kurczę.
No cóż. Nie sprzedawaj się może korporacjom, to może ten.
Może byś nie cierpiał.
I on krzyczy stojąc za tej kupie śmieci, że ja tu chcę mieć hotel, room service i wszystko, a nie łazić po śmieciach z jakimiś kolesiami, którzy nawet nie mieli tyle rozumu, żeby się sprzedać korporacji. No cóż, tak jak. No, to jest jakby wymowa tego filmu. To próbuje być antykorporacyjny, ale też mu to nie siada.
Też. Jak macie siły moralne, to możecie.
To jest film, który wydaje mi się, że no, przydałoby się mieć obejrzanym. Ale nie jest to potrzebne jakby do życia, tylko bardziej do kompletności.
Tak.
Jeśli ktoś zbiera takie rzeczy, to jest ten film, który...
Odhaczyć sobie, sobie ten element w historii
do tego
popkultury.
Do tego służy.
I z tym Was zostawiamy, żegnamy się. Borg
i MFX.
Retrogradia.